Witajcie, kochani. Witajcie, bracia i siostry w Chrystusie. Chcę dzisiaj mówić ze Słowa Bożego i zatytułowałem to Wy jesteście światłością świata. Wy jesteście światłością świata. Wziąłem ten fragment z rozdziału 5 Ewangelii Mateusza. Właściwie dlaczego ten fragment? Będę się dzielił właściwie słowami, które mówią właściwie, znowu właściwie, mówią o tym, co w nas jest, co właściwie stanowi to światło, czym jest to światło. Ale zanim dojdę, chciałem przytoczyć ten wcześniejsze fragmenty, ponieważ jest to, zaczyna się to wszystko od kazania na górze. I słuchajcie, to jest niebywałe, ponieważ czytamy, że przyszły do niego tłumy, wszedł na górę, a gdy usiadł, podeszli do niego jego uczniowie i rozpoczął wtedy to słynne nauczanie, błogosławieni. Ono właściwie pokazuje nam, do kogo jest skierowane to nauczanie. Do uczniów. Tłumy słyszały również to, ale to uczniowie byli tymi błogosławionymi. Zastanawiam się, dlaczego to zostało wypowiedziane do uczniów. Dlaczego mówi błogosławieni ubodzy w duchu? Dlaczego mówi błogosławieni, którzy się smucą? Błogosławieni cisi. Czyli spokojnego usposobienia, takiego pokojowego ducha. Ponieważ oni byli w miejscu, ich stan serca był właśnie taki. Przy Jezusie, gdyby tu był Jezus, jak byśmy się czuli? My jesteśmy błogosławieni, jesteśmy w innym miejscu, ale oni czuli się bardzo ubodzy. Oni potrzebowali Mesjasza. To oni byli ubodzy w duchu. Oni się smucili. Oni byli spokojnego, ci, którzy byli usposobieni tak spokojnie i do każdego została wypowiedziana radosna nowina, błogosławieństwo. Mówię, radujcie się, cieszcie się, jesteście naprawdę szczęśliwi, jesteście ubłogosławieni. Łakniecie i pragniecie sprawiedliwości? Oto tu sprawiedliwość. Czy pragniecie, jesteście miłosierni? Dostobicie miłosierdzia. To jest dla was. Słowo Boże jest dla was. I kończy to, nie będę tutaj wchodził w każdy szczegół, ale później mówi o prześladowaniach. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie. Radujcie się i weselcie, ponieważ obfita jest wasza nagroda w niebie, tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Wy jesteście solą ziemi. Wy jesteście światłością świata. Najpierw wypowiada błogosławieństwo nad nimi. Wypowiada to, co właściwie jest przed nimi i co już jest w nich. A później mówi, jesteście światłością świata. To jest coś, co jest w nich, co sprawia, że ich odróżnia, co sprawia, że są widziani z daleka. To są ludzie, którzy, do nich należy królestwo. Do ciebie należy królestwo. My jesteśmy w tym miejscu. Do nas należy królestwo. Nie chodzę tak, nie chodzę przygnębiony, bo moje jest królestwo. Smutek? A dlaczego smutek? Skąd miałby się brać smutek? Mamy królestwo. Jesteśmy pocieszeni. Każdego dnia mamy ducha pocieszenia. Spokojny jesteś? Usposobienia? Myślisz sobie, że jesteś tak cichy, że cię nikt nie widzi? Spójrz, odziedziczysz ziemię w tym królestwie. Czegokolwiek pragniesz i łakniesz, będziesz nasycony. Czyli każda komórka, każda część twojego życia i ciała będzie wypełniona właśnie tym błogosławieństwem. Ale będą prześladowania, ale będzie sprzeciw. Już wtedy uczniowie doświadczali sprzeciwu, już wtedy rodziny ich pewnie wypędzali. Otoczenie mówiło, chodzisz za tym gościem, który zwodzi lud. Jesteś zwiedziony, a później mówi, jesteście światłością świata. To nie jest główny fragment, z którego chcę nauczać. Tak naprawdę chcę uczyć z Kolosan i otwórzmy Kolosan, pierwszy rozdział. Najpierw jest Filipian, później Kolosan. Czasami nie mogę znaleźć, nauczyłem się. Galacjan, Filipian, Kolosan. Od 9 rozdziału przeczynamy. Dlatego i my od tego dnia, w którym to usłyszeliśmy, nie przestajemy za was się modlić i prosić, abyście byli napełnieniem poznaniem Jego woli we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Dlatego i my od tego dnia, od jakiego dnia? Musimy lekko cofnąć się do 4 wersetu, jest nam napisane: odkąd usłyszeliśmy o waszej wierze w Chrystusa Jezusa i o miłości względem wszystkich świętych. Wiele tłumaczeń nie mówi o wierze w Chrystusa Jezusa, tylko mówi wierze w Chrystusie Jezusie. Czasami jak myślę o takich różnicach, to widzę w tym wiara w Chrystusa Jezusa, czyli w coś zewnętrznego, a wierze w Jezusie Chrystusie to jest coś wewnątrz mnie, coś takiego jak to nasze zgromadzenie tutaj. Jesteśmy jednością, jesteśmy czymś, co jest zespolone, jedno w drugim. Wiara w Chrystusie Jezusie to relacja. Wiara w Chrystusa Jezusa wygląda jak troszeczkę takie religijne odniesienie się do czegoś zewnętrznego. Bóg nie jest na zewnątrz, On jest w nas. Dlatego zwróciłem na to uwagę. Jest tam napisane w 9 rozdziale, w wersecie, abyście byli napełnieni poznaniem Jego woli. Napełnieni poznaniem Jego woli. No bo jak być światłem? Musisz być czymś napełniony. Nie istnieje w nas żarówka 100-watowa. Tu trzeba napełnić się czymś, co sprawia, że jesteśmy widoczni, że jesteśmy inni, że nasze życie na zewnątrz wygląda inaczej. Odnosimy się inaczej, mówimy inaczej, myślimy inaczej, reagujemy inaczej. Napełnieni poznaniem Jego woli. Napełnieni poznaniem. Kiedy patrzymy na słowo poznanie, to poszukałem definicji takiej z dziedziny kognitywistyki albo psychologii. To jest zdolność do przetwarzania informacji za pośrednictwem percepcji, wiedzy zdobytej przez doświadczenie i naszych subiektywnych cech, które pozwalają nam wszystko to połączyć, te informacje i ocenić i zinterpretować nasz świat. Czyli poznanie zbiera różnych źródeł, z różnych miejsc informacje, łączy to i tak powstaje wiedza. Tak jest proces poznania. Kiedy przychodzimy już na ten świat, zaczyna się proces poznawczy, zmysłowy stricte. Później zaczyna być układanie czegoś w mózgu praktycznie jednocześnie. Wszystko się dzieje naraz. My patrzymy, jak dzieci małe poznają i wzrastają. Jesteśmy zadziwieni, jak w krótkim tempie uczą się chodzić, mówić, reagować, odpowiadać. Zaczyna być coraz, to jest w kilku latach, to jest rewolucja. Proces poznawczy. Czyli to jest taki możliwość do przyswajania i przetwarzania informacji, które utrzymujemy z różnych źródeł. Rodzimy się na świecie i co my znamy na tym świecie? To, co światowe. Wszystko, co poznajemy od zmysłów przez informacje, to jest świat. Czyli mamy procesy poznawcze, uczenie się, uwagę, pamięć, język, rozumienie i podejmowanie decyzji i tak dalej. To jest tak naprawdę cykl rozwoju intelektualnego. Wszystko to jest połączone jedno z drugim. W tym jest doświadczenie. I tutaj jest interpretacja świata, wiedza. Nagle okazuje się, że chodzimy w jakimś światopoglądzie, w jakimś odnoszeniu się do tego świata. Przecież ja już przeżyłem tyle. Mamy 120-latkę, która mówi: Panie, co Pan mi mówisz? Ja już 120 lat żyję, a takich rzeczy nie słyszałam. To samo mówi 5-latek najczęściej, że on też wszystko wie i po co właściwie się uczyć. I teraz jest pytanie do nas, jako do Kościoła, jako do tych, do których jest powiedziane słowo: wy jesteście światłością świata, w którym świecie żyjemy. Gdzie nasze procesy poznawcze przyprowadziły jakąś wiedzę, gdzie dominuje tak naprawdę proces poznawczy? Nie możemy odciąć się od świata, chociaż słowo mówi wyraźnie, że wy nie jesteście już na świecie. To, co nas oddziela, to Słowo Boże. A zatem w którym świecie żyjemy? Który świat nas zdominował? Która wiedza nas zdominowała? Interpretacja świata, to zawsze jest interpretacja, ale jest napisane, że napełnieni poznaniem Jego woli, poznanieć Jego wolę. Co to znaczy poznać Jego wolę? Jego zdanie. na różny temat. Co, jaką ma wolę wobec człowieka? Jakie jest przeznaczenie człowieka? Jaka jest jego tożsamość, pochodzenie? To jest jego wola. To jest jego pragnienie wobec nas. Ale jesteśmy najczęściej napełnieni poznaniem woli tego świata tak bardzo, że mamy takiego miksa w swoich sercach i w głowie. Często się to wyraża w języku, tak to już jest w życiu. Albo co ma być, to będzie. Que sera, sera. Takie jest życie. Tak to już jest na starość. Czy słyszę od moich rodziców, to, że strzyka i boli, to już tak jest. Kiedy spojrzymy na Rzymian, do 12 rozdziału, pierwszy i drugi werset, wierzę, że znamy na pamięć. Proszę więc was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali wasze ciała jako ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu. To jest wasza rozumna służba, napełnieni poznaniem Jego woli. Naszą służbą jest co zrobić? Stać się ofiarą żywą. Mamy w Starym Testamencie do czynienia z ofiarami, które były martwe, były składane, palone, a my mamy być ofiarami żywymi. Czyli mamy być ofiarą, czymś oddzielonym dla Boga do relacji z Nim. Bóg nie chce, aby ta relacja opierała się na życie polega na tym, że właśnie przychodzimy pod Jego obecność jako tacy czyści, tylko i wyłącznie w oparciu o dzieło Jezusa. Żywa ofiara, oddzielona od moich spraw, od mojej mentalności, od mojej filozofii, od mojego światopoglądu, od mojej wiedzy. Żywa ofiara. Stałem się ofiarą i to, co wiem, dla tego świata wszystko jest to może i wartościowe, ale w relacji z Bogiem to nie ma w ogóle znaczenia. Dajesz Bogu siebie, swój czas, uwagę. To, co posiadasz, liczysz się z Nim. To jest żywa ofiara. Kiedy dajemy Mu dar i ofiary, dajemy tutaj w tej służbie, to jest bycie żywą ofiarą. To jest dawanie z tego, co jest w moim sercu. To jest mówienie, Ty jesteś, Panie, moim zaopatrzeniem. Kiedy przyjmujemy wieczerzę, jesteście żywą ofiarą dla Boga, ponieważ mówicie, Panie, ja wszystko przyjmuję od Ciebie, wszystko pochodzi od Ciebie. Twoje uleczenie, uzdrowienie, zaopatrzenie, Ty mnie oczyściłeś z moich grzechów. Wszystko, co miałem w życiu dotychczas, nie ma w ogóle... Jest... Paweł mówi o tym, że to, co osiągnął w tym świecie, to gnój. Mówi gnój. Tak. Dla niego to nic nie znaczy. Stał się żywą ofiarą. Powiedział, moje życie i moje osiągnięcia to gnój. Ale dalej czytamy. A nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga. Jak poznać Jego wolę? Nie dostosowujcie się do tego świata. Czyli proces cały poznawczy, o którym mówiłem, czyli poznanie, które pomaga nam często też w świecie, może w komunikacji, nie pomaga nam w poznawaniu Jego woli. Potrzebujemy często oddzielić bardzo radykalnie to, co światowe, od tego, co podoba się Bogu, co jest Jego wolą, co jest zapisane w Słowie. I to jest napisane, że możemy wtedy rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga. Ona jest doskonała. Czy wola świata, wola tej wiedzy, którą mamy, tego światopoglądu, czy ona jest doskonała, czy ona jest taka, że jak ją przyjęliśmy, to możemy przez nią żyć i żyć i żyć i będzie nam się powodzić, wszystko będzie takie dobre? Nie. Zauważamy, że wszystkie te, nawet w filozofii, której zawsze była jakaś zasada, która była później podważana i ludzie żyli dzięki tej zasadzie, ale po jakimś czasie stwierdzili, nie, podważamy tą zasadę, bo powstaje nowa zasada, następnie tą zasadę znowu ktoś podważa i tak do końca. A wola Boża jest doskonała, jest wypowiedziana przez Boga, a każde słowo Boga jest przymierzem, jest czymś, co jest tak i amen. I słuchajcie, to jest prawda, która się powinno zaryć w naszym sercu, w naszym umyśle, że Słowo Boże nie jest po prostu następnym słowem, następną wypowiedzią, następną księgą historyczną, której możemy coś poczytać, ale jest tak i amen, jest prawdą, jest czymś doskonałym, w dodatku przyjemnym. Czyli to nam daje radość, to nam daje pokój. Ona jest dobra. Myślę, że jak myślę o dobrym, to też praktyczna. Sprawia, że nasze życie jest uporządkowane, że możemy na niej polegać, że to nie jest coś tylko na niedzielne spotkanie czy na problem. Często wykorzystujemy Słowo Boże w momencie, kiedy jest problem, kiedy jest choroba, kiedy jest kłopot, ale wcześniej nie żyjemy tym, nie myślimy, nie rozmyślamy o tym. Pierwszy psalm mówi o tym, żeby rozmyślać dniem i nocą. I co? Będziemy jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód. Będziemy kwitli, nasz liść będzie niewiędnący się. Ale ktoś powie, ale jak ja mam to zrobić? Słuchajcie, myślę, że nie trzeba cały czas chodzić z audiobookiem biblijnym na uszach. Byłoby dosyć ciężko w komunikacji z wami, nawet tutaj. Rozmyślanie o Słowie Bożym rozpoczyna się często znowu to jest proces poznawczy. Ja mówię i cytuję Słowo Boże. Wierzę, że was dotyka jakiś fragment Słowa Bożego. Można o nim rozmyślać w każdym miejscu. Absolutnie w każdym. Niezależnie od jego świętości czy nieświętości. I cały czas możemy się budować nawet trzema wyrazami, które pochodzą ze Słowa Bożego. Każdy fragment może nam wyryć dziurę w mózgu i naprawdę stworzyć nowy umysł. Absolutnie nową zmarszczkę. I uczynić coś nowego, niezwykłego. Chcielibyśmy załadować sobie jak na twardy dysk te wszystkie prawdy, ale później jeszcze wyjaśnię, że w dalszej części, z czym to się wiąże. Jeszcze zacytuję tylko Ewangelię Jana, rozdział 15, 19 werset. Gdybyście byli ze świata, świat by kochał co własne, ale że nie jesteście ze świata, że ja was sobie wybrałem ze świata, dlatego świat was nienawidzi. Często jest tak, że my przyjmujemy całą mądrość tego świata, opieramy się na tym, a jest tu napisane, że świat nas nienawidzi. Nienawidzi nas. A my mamy odkupienie przez jego krew, przebaczenie grzechów. To sprawia, że jesteśmy oddzieleni od tego świata. Ale wróćmy do listu do Kolosan, rozdział 1, werset 9. I jest tam napisane, że byli napełnieni poznaniem jego woli we wszelkiej mądrości. Czyli poznanie, proces poznawczy się rozpoczął we wszelkiej mądrości. Pierwszą rzeczą, którą chciałem tutaj wspomnieć, to to, co jest zawarte w Księdze Przysłów, 3, werset 7. Nie bądź mądrym we własnych oczach, ale bój się Pana i odstąp od zła. Czyli mądrość rozpoczyna się od tego, że nie patrzymy na siebie jako mądrych, tylko boimy się Pana, czyli mówimy, Panie, to Ty jesteś tu Bogiem, nie ja. Ufam Ci, to jest też bojaźń Pana. Ufam Ci to, co Ty mówisz. Nie patrzysz na siebie jako na mądrego i nie sięgasz do swojej skarbnicy mądrości zawartej tu i tu po to, żeby żyć każdego dnia i prowadzić swoje interesy. Nie bądź mądrym we własnych oczach. Zwróć uwagę na Pana. Zaufaj Panu i odstąp od zła. To jest kluczowe. W Księdze Przysłów, 9, rozdział 10, werset, czytamy, początkiem mądrości jest bojaźń Pana. Tak jest. A wiedza o tym, co święte, to rozum, proces poznawczy. Początek mądrości to nie kupić sobie zestaw encyklopedii czy innych kronik mądrości ludzkiej, Platona, Arystotelesa, ale jest zaufanie Bogu. Jesteście, Kościele, mądrzy, ponieważ ufacie Bogu we swoich finansach. Amen. To jest mądrość. Patrzcie na siebie jako na mądrych ludzi. Roztropnych nawet. Roztropnie jest tak postępować. Zrobiliście krok dla wielu prawie że nieosiągalny, ale dlatego, że zaufaliście Bogu, będziecie prosperować i kwitnąć. mądrością, o której wcześniej jeszcze wspomniałem, nie bądź mądry we własnych oczach. Ludzie uważają, że jeżeli nie będą mądrzy we własnych oczach, to stracą wartość samego siebie. A często ta mądrość to nic więcej jak tylko opinie. Mamy do czynienia nieustannie z opiniami na temat obecnie, który pojawia się każdego dnia. To są często opinie. Każdy chce budować swoją pozycję społeczną, polityczną. Chcą być królami YouTube i wypowiadają opinie, czasami bardzo rażące, tylko po to, żeby przyciągnąć tymi opiniami swoją uwagę. A wiecie co? W tej mądrości jest, i która opiera się na bojaźni Pana, na patrzenie na Niego, jest coś niezwykłego. W Jeremiasza, 10 rozdziale, 23 wersecie jest napisane, że wiem, Panie, że droga człowieka nie zależy od niego, ani nie leży w mocy człowieka kierować swoimi krokami, gdy chodzi. To jest następne pogrążające nas jako ludzi stwierdzenie, ponieważ nie w mocy człowieka jest kierować swoimi krokami. Nie jesteśmy do tego stworzeni, żeby być niezależnymi do prowadzenia swojego życia w bogactwie Bożym. I może mógłbyś powiedzieć, patrz, jak mi się powodzi, ale przyjrzymy się często historiom ludzi, tam często jest ogrom zniszczenia. Może powiodło mu się finansowo, ale relacje są zniszczone. Może relacje mają fajnie się, ale jest biedny. Zawsze jest właśnie scenariusz, który opiera się na braku tak naprawdę równowagi w życiu. Chciałbym przejść dalej. Chciałem coś dzisiaj zakończyć, więc pójdę dalej. 9 werset listu do Kolosan. Byli napełnieni poznaniem Jego woli we wszelkiej mądrości, jest napisane, i duchowym zrozumieniu. Następny proces poznawczy, który się pojawia. I to jest ewidentnie wypływa z relacji z Bogiem. Tu już nie ma jakiegoś składnika, który możemy wyczytać w naukach innych. Tu jest relacja z Bogiem, czyli coś żywego. Coś, co jest dialogiem, co jest spotkaniem, co jest bliską obecnością, co jest osobistym odnoszeniem się do. Przejdźmy do Rzymian 8, 5 i później 16 werset. W 5 wersecie czytamy: ci bowiem, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne, ale ci, którzy żyją według ducha, myślą o tym, co duchowe. Duchowe zrozumienie to jest właśnie, zaczynam myśleć o tym, żyć tym, co duchowe. Całe Słowo Boże jest duchowe. Jest ono wyszło i jest pod inspiracją Ducha Świętego. Ono ma ducha, jest duchem i życiem dla nas. I w 16 wersecie czytamy, to ten duch poświadcza naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Czyli mamy relację z Bogiem, mamy relację z Jego Słowem, mamy relację z Jezusem i ten, że to duch relacji informuje nas, że jesteśmy dziećmi Bożymi. W jaki sposób inaczej się dowiedzieć o tym, że jesteśmy dziećmi Bożymi? Tylko i wyłącznie poprzez relację ze Słowem, poprzez to, że wierzymy, że tak jest napisane. Jesteśmy dziećmi Bożymi. Uczniowie słyszeli te same słowa. Jesteście błogosławieni. I oni wierzyli w to, co było powiedziane. Mam notatki, żeby się nie zgubić w tych wszystkich myślach, ale wydaje mi się, że jest o wiele więcej fragmentów, które o tym mówię, o duchowym zrozumieniu, o rozdziale tego, co cielesne, od tego, co duchowe. Jana 6,63. Słowa, które ja wam mówię, są duchem i są życiem. To jest duchowe zrozumienie. To nie są słowa, które możemy rozkminiać umysłem, rozważać na poziomie umysłu. Możemy, ale nie dochodzimy do miejsca, w którym jest objawienie tych słów, w którym jest więcej niż litera, więcej niż tylko kilka wyrazów. Jest tam ta głębia, którą duch chce przekazywać. I ona jest właściwie za każdym razem, kiedy czytam te same wersety, dostaję czegoś nowego. Nie macie tak samo? Ten sam werset rok temu znaczył coś innego albo miał coś innego. W tym roku ma jeszcze więcej. Duchowe zrozumienie. Potrzebujemy duchowego zrozumienia. Dlaczego potrzebujemy? Ponieważ często wykorzystujemy słowo na swoją korzyść. Bierzemy na przykład takie korzyści jak autorytet, łaskę, miłość. Bóg mnie kocha, 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 kocha. I cieszymy się z tego naprawdę, jakie to miłe. Ale Bóg w tej miłości pokazuje nam dużo więcej. Pokazuje nam na przykład Jezusa, Jego ofiarę. To nie jest takie miłe, ale tam jest krew, tam jest cierpienie, tam jest oddzielenie. Więc bierzemy korzyści, mówiąc, dawajcie, a będzie wam dane. Alleluja, dam i dostanę zwrot, 100%. Duchowe zrozumienie pozwala nam być dojrzalsi. Bóg chce, żebyśmy byli dojrzali, czyli bez Ducha Świętego jest to niemożliwe. Krótka moja historia. Powiedziałem o tym, że w oparciu o 9 werset Kolosan, napełnieni poznaniem Jego woli we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Czyli cały proces poznawczy bez tego, że mamy wszelką mądrość i duchowe zrozumienie, nie można opuścić żadnego z tych składników. Możesz być mądry, możesz cytować Słowo Boże, na wyrywki wyrzucać, ale jeżeli nie masz duchowego zrozumienia, to znasz tylko wersety na pamięć. Potrzebujesz duchowe zrozumienie, to jest rozumienie ich na takiej płaszczyźnie, w której zaczynasz postępować w ten sposób. Na początku, kiedy zacząłem uczyć się tego, czym to jest, czym jest Słowo Boże, czym jest autorytet, czym jest wola Boża. I mówię, Panie, ty napisane jest Słowo, że Ty chcesz, żebyśmy byli zdrowi. Bóg chce, żebyś był zdrowy. I mam autorytet, będę przemawiał i przyjąłem to. Ale nie miałem duchowego zrozumienia tych rzeczy, nie miałem objawienia tych rzeczy, więc wypowiadałem chorobo, bólu gardła i wypowiadałem przeciwko bólowi gardła, przeciwko zapaleniu oskrzeli córki, zapaleniu płuc. I dziwiłem się często, dlaczego nic się nie dzieje. Porażka za porażką. Absolutnie było to zrozumienie autorytetu na płaszczyźnie, no mam usta, mam język, znam wolę Bożą, bo jest tak napisane w Słowie, no to idziemy. Ale pamiętam, jak bardzo doświadczałem takiego zniechęcenia, że potrafiłem na tydzień, dwa odłożyć w ogóle Słowo Boże. Mówię, co jest grane? Moja córka, zamiast zostać w domu i widzieć jej uzdrowienie, widziałem ją w szpitalu. Raz. Drugi raz. Brak duchowego objawienia tych rzeczy, czyli rozmyślania o nich. Proces poznawczy został zatrzymany na mojej głowie. To ja bym sobie ją odciął i tak trzymał. Mówię, to jest moja wiara. Tu jest moja wiara. To jest podobnie jest z finansami. Mógłbym dawać, ile i pamiętam, że uczyłem się w szkole dawania. Ale kiedy zacząłem dawać i zacząłem wypowiadać codziennie Słowo Boże nad sobą, zacząłem widzieć w sposób zupełnie niebywały i taki bezwysiłkowy, jak finanse zaczęły napływać do mojego życia. Nie ze względu na to, że spodziewałem się, że jak dam, to dostanę zwrotu. Zwrot z powrotem. Tylko dlatego, że Bóg powiedział. Miałem pewność i objawienie tych rzeczy. I tak dokonywał się małe kroki wzrostu finansów, wzrostu powodzenia, przychylności Bożej. Ponieważ właśnie to objawienie otrzymałem w swoim sercu. I nie da się pewnych rzeczy oddzielić. Serce od rozumu. Dusza musi tutaj w pełni być skoordynowana. Proces poznawczy. No i przychodzimy do, bym powiedział, do źródła wersetu na dzisiejsze spotkanie, mówiące o tym, że jesteśmy światłością świata. Drugi rozdział listu do Kolosan, tego samego listu, 8 werset. Uważajcie, żeby was ktoś nie obrócił na własną korzyść przez filozofię i próżne oszustwo oparte na ludzkiej tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Inne tłumaczenie mówi początek o uważajcie, aby was ktoś nie wziął w niewolę filozofią i pustym oszustwem opartym na przykazie ludzi i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Przykład dosłowny. Czyli to słowo obrócił jest wziął w niewolę. Czy to nie jest za mocne słowa? Wziął w niewolę. Ale tak to słowo tyle znaczy. To wziąć, uprowadzić kogoś jako niewolnika przez właśnie filozofię, puste oszustwo. I wtedy, kiedy przeczytałem ten fragment, popatrzyłem sobie na ciało Chrystusa, na nasze zgromadzenie, na Kościół I myślę sobie, jako ciało Chrystusa korzystamy tylko z niewielkiego procenta tego, co Bóg nam zapewnił. Dlaczego? Dlaczego? Bo może chodzimy w niewoli, kochani, przez filozofię i puste oszustwo. Niewola, czyli służymy komuś, czemuś. Mamy jakiś, zaraz wyjaśnię to jeszcze. A Bóg nam zapewnił wszystko, ale możemy nie doświadczać korzyści z tego, jeśli pozwolimy światu skusić nas obrazem życia z takiej bezbożnej perspektywy. Bóg nam zapewnił wszystko. Aż jak myślimy, bezbożna perspektywa, to na pewno cudzołożnicy, złodzieje, to na pewno ci najgorsi tacy, którzy mówią brzydkie słowa. Tak? To są bezbożni ludzie? Owszem, też. Ale pomyślałem sobie, są ludzie, którzy nie widzą siebie jako dziecko Boże. To jest bezbożna perspektywa. Albo tacy, którzy nie potrafią przyjąć albo nie potrafią uwierzyć w to, że są sprawiedliwością Bożą w Chrystusie. Czy że im przebaczono wszystkie grzechy. To, że im każdego dnia towarzyszy życie nasze, naszemu życiu dobroć, łaska, a nie demon A i B. Bezbożna perspektywa to jest perspektywa, która Bóg mówi jedno, a ty myślisz sobie i czujesz drugie. Mówisz, ja nie czuję się dzieckiem Bożym. Ja nie czuję, że mi przebaczono. To są tylko przykłady. Możecie sobie wymienić w sobie, poszukać bezbożnej perspektywy patrzenia na siebie, na życie, na politykę, na finanse, na małżeństwo, na zdrowie. To jest tylko, bym powiedział, kierunek, który chciałbym wytoczyć w naszą stronę. Żebyśmy po prostu byli cały czas czujni i uważni. Jeżeli nam się wymknie, takie jest życie, to żebyśmy sobie dali ostro w twarz i powiedzieli, nie, Boże życie jest absolutnie nie takie, jakie widzę, że którym jest zniszczenie, którym jest brak przychylności, którym jest kłamstwo. To nie jest życie moje. Postaram się 5 minut dokończyć, kochani. Mam nadzieję, że mam jeszcze trochę uwagi waszej. Mamy tutaj filozofię. Każdy ma filozofię. Każdy ma swój światopogląd. Nasza filozofia, i moja i wasza, cały czas filtruje każde doświadczenie i każdą informację. Jak ja tu mówię, to wy cały czas z pozycji tego, co sobie myślicie, na jakim poziomie jesteście, filtrujecie to, mówię. I cały czas chodzi ten umysł. I słuchajcie, błędna filozofia, błędne myślenie sprawia, powoduje niewłaściwą odpowiedź na okoliczności. Jeżeli wam się coś wydarzy, najlepszym przykładem jest choroba. Jeżeli nie wierzysz, że Bóg chce, żebyś był zdrowy, jeżeli nie wierzysz w to, że Bóg zapewnił nam zdrowie, to zareagujesz na nią w inny sposób. Strachem, lękiem, myślami o śmierci zaczniesz przyjmować te myślenie i kup sobie już trumnę, bo jest bliski jesteś śmierci. Bo jak myślisz w swoim sercu, taki już jesteś. Czyli uśmiercasz się poprzez swoje myśli, poprzez swoją mentalność. Dlatego potrzebujemy filozofii opartej na ukończonym dziele Jezusa, a nie przez tradycje ludzkie, próżne oszustwo, czy filozofię, czy wartości tego świata. A żyjemy w czasach, słuchajcie, w których jesteśmy bombardowani negatywizmem, śmiercią, aż strach otworzyć internet, włączyć telewizor czy radio. Nieustannie bombardowani jesteśmy tymi informacjami. Myślę, że jak ja żyję 43 lata na tej ziemi i ostatnimi laty dostrzegłem zmasowany atak. Właściwie jesteśmy bardziej atakowani takimi informacjami jeszcze niż powiedzmy 20 lat temu. Mam nadzieję, że oglądaliście wiadomości kiedyś i widzieliście, że takich tak drastycznie podawanych informacji i wypowiadających śmierć nie było. Jesteśmy nieustannie oszukiwani. Bo tak działa diabeł. Adam i Ewa byli oszukiwani i tak wstąpiło to na ziemię, co przyszło. Przez oszustwo, przez kłamstwo. Te kłamstwa skaziły ich myślenie i podjęli decyzję. I dlatego potrzebujemy być światłem dla tego świata. W rozdziale 6 Mateusza i 22 wersecie czytamy, że światłem ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko jest szczere, całe twoje ciało będzie pełne światła. Jeśli zaś twoje oko jest złe, całe twoje ciało będzie pełne ciemności. Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, sama ciemność jakaż będzie? Mamy tu mowę o tym, jak być światłością, w jaki sposób w tym procesie, ten fragment właśnie mówi o procesie poznania. Mówi o tym, że jeśli twoje oko jest szczere, jeżeli ono jest, twoje oko przyjmuje to z radością serca, jeżeli przyjmuje to w relacji, jeżeli przyjmuje to i jest w tym proces właśnie tego objawienia, tego zakorzenienia się tego Słowa Bożego, całe twoje ciało będzie pełne światła. Ale jeśli zaś twoje oko jest złe, złe oko to jest... Ja wiem, że są też inne tłumaczenia tych fragmentów, ale chcę pokazać to w odniesieniu do tego, co mówimy o procesie poznawczym. Jeżeli twoje oko jest złe, to znaczy, że patrzy i w jedną, i w drugą stronę. Ale jest tylko jedno światło, kochani. Nie ma dwóch świateł. Możemy ewentualnie mieć mocniejszą lub słabszą żarówkę, ale światło jest jedno, jest jedna prawda. Nie ma dwóch prawd. One będą się zwalczać, podważać jedna drugą. A zatem, jeżeli przyjmiesz jedną prawdę i drugą prawdę, będziesz zawsze zaprzeczać pierwszą prawdę tą drugą. Jeżeli przyjmiesz Słowo Boże i mówisz, to okej, okay, to jest prawda, ale jest napisane w Słowie, że nie możesz dwóm panom służyć, a zatem któryś wybierzesz i tak, będzie któryś dominujący. I wtedy całe twoje ciało będzie ciemności. Zamiast być światłem, jesteś w ciemności. Nie mówię, że jesteś ciemnością, ale jesteś w ciemności. W danym temacie, przykładowe już uzdrowienie, jesteś w tym przykładzie, jesteś w ciemności, jeżeli uważasz, że choroba jest od Boga. Jeżeli mówisz, że twoje światło, jest, które jest w tobie, jest ciemnością, sama ciemność jakaż będzie. A nakazy Pana, jak mówi Psalm 19, nakazy Pana są prawe, radujące serce, jest czyste i co? Oświecające oczy. Zaczynamy przyjmować to i mówimy, to jest objawienie, oświecenie oczu. Czyli budowanie na Chrystusie, na skończonym dziele Chrystusa, naszej filozofii, naszego światopoglądu, tego jak patrzymy na życie, ratuje nasze życie, ratuje cudze życie i doświadczasz obfitego życia dzięki temu. To jest brak, na przykład obfitość życia to jest brak strachu i pokój, a nie posiadanie Cadillaca. Obfite życie to jest pokój i brak strachu. Kochani, chciałem zakończyć tę część. Wierzę, że przyjęliście parę fajnych rzeczy. To jest Słowo Boże i już jesteście, wierzę, że wasze myślenie zaczyna się też zmieniać. Żeby patrzeć i w następnym spotkaniu będę mówić o mocy słów, które są wynikiem, jak powiedziałem, aktu poznawczego. Czyli jeżeli mówimy, jeżeli my wiemy, to zaczynamy mówić. Co wypowiadamy? Czy wypowiadamy wiedzę tego świata? I czy wypowiadamy Słowo Boże? I co to znaczy? Ponieważ to jest jakby końcowy efekt życia naszego w Słowie Bożym. Panie Jezu, dziękuję Ci za to Słowo. Za to, że ono jest życiem, że jest jedna prawda, Panie. Chcemy patrzeć na Twoje Słowo jako na jedyną prawdę. Mimo, że żyjemy na tym świecie, chcemy oddzielać nasze serca, nasze myślenie od mentalności tego świata, gdzie jest strach, gdzie jest niepokój, a chcemy chodzić, Panie, w pokoju, w radości, w tym, co daje nam Słowo Boże, tym, co daje nam przykazania Pana. One radują serce, jak jest napisane w 19 psalmie. Panie, dziękuję Ci za ten czas, za to, że serce tego zgromadzenia jest otwarte na Twoje Słowo. I przez to jest błogosławione. Jesteście szczęśliwi, radośni, macie pokój w sercu ze względu na słowo Pana. Amen.